6526 to liczba klucz do podsumowania dnia w RMF FM. 14 dzień października, środa, Tomasz Stańszewski, zapraszam. W środę niestety mamy rekord. Jak mówiłem, 6526 zakażeń koronawirusem. Zmarło 116 osób i to też jest nowy rekord. Jednego dnia mamy najwięcej dobowych zakażeń i najwięcej zgonów od początku epidemii. Liderami na liście nowych zakażeń są dwa województwa, mazowieckie i małopolskie.
W obu regionach liczba zakażonych przekroczyła 1100 osób, z tym, że w Małopolsce w ciągu jednej doby skoczyła z 900 do 1137, a na Mazowszu niemal się podwoiła, osiągając 1188.
No dość niepokojąco rozwija się sytuacja w dwóch województwach, w których mamy największe miasta Polski, w granicach 720 zakażeń z samej tylko Warszawy. Natomiast w Małopolsce samych zakażeń z Krakowa to jest 499.
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz nie ukrywa więc, że i Warszawa, i Kraków, i wiele innych dużych miast już jutro trafi do czerwonej strefy.
Zmierzamy w kierunku ogłoszenia znowu ponad 100 powiatów jako powiatów czerwonych.
A to oznacza kolejne obostrzenia dla 1/3 Polski, bo kolejne rekordy zakażeń są niemal pewne. Już zajętych jest 6 tysięcy łóżek, a ponad 460 osób wymaga leczenia z użyciem respiratora. Warszawa, Mariusz Piekarski.
A propos respiratorów, rzecznik Ministerstwa Zdrowia podkreśla.
Jeżeli Państwu raportujemy ilość dostępnych respiratorów dla pacjentów COVID, to są respiratory na stanowiskach respiratorowych, więc to są miejsca dostępne dla pacjentów. Nie raportujemy Państwu respiratora, który stoi w magazynie bądź stoi na korytarzu w szpitalu. Te raporty dotyczą sprzętu, który jest dostępny dla pacjentów.
Jednocześnie słyszany Wojciech Andrusiewicz zaznacza, nie uda się uniknąć sytuacji, że przy tak wysokich liczbach zakażeń może się zdarzyć, że w danym mieście zabraknie miejsca w szpitalu. Co wtedy?
Będzie dochodziło i dochodzi do sytuacji, w którym w danym szpitalu tych łóżek może zabraknąć. Po to powstały zespoły koordynacyjne w województwach, by pacjent trafiał do szpitala, w którym te miejsca są. Naszą troską jest to, żeby w każdym województwie, mimo że w danym szpitalu może tych miejsc zabraknąć, by jednak w każdym województwie te miejsca były i ci pacjenci w danym województwie mogli trafiać jak najszybciej na łóżka szpitalne. Na pewno zechcemy też skoordynować tutaj i koordynujemy wymianę informacji między województwami dodatkowo, żeby jeżeli na pograniczu województw mamy wolne szpitale, to czasem być może lepiej jest i szybciej przewieźć poza granicę województwa, gdzie będzie to krótsza droga, niż w ramach jednego województwa. Co do kadry medycznej, to podkreślam, no tutaj czynimy starania, by ta kadra była, choćby szkolenia, choćby to rozporządzenie ministra zdrowia o dostępie szerszej gamy anestezjologów na oddziałach intensywnej terapii. Decyzje wojewodów też są wydawane, ale proszę poczekajmy, my czekamy też na raport co do skuteczności tych decyzji.
Czy zbliża wraz z mapą i jak pan mówi, z 100 powiatami w strefie czerwonej, będą nowe obostrzenia dla strefy czerwonej i czy wzorem tego, co zrobiono w ubiegłym tygodniu, skoro było 100 powiatów żółtych, to cała Polska stała się strefą żółtą, jest pomysł prowadzenia czerwonej strefy dla całej Polski?
Nie, nie zakładamy, żeby jutro cały kraj stał się czerwony. Co do dodatkowych obostrzeń, to tak jak zapowiedział premier na konferencji wspólnie z ministrem zdrowia, to już sam pan premier z ministrem zdrowia będą o tym raz w tygodniu komunikować, więc możemy się na koniec tygodnia spodziewać konferencji premiera, ministra zdrowia w zakresie komunikacji wszelkich możliwych dodatkowych obostrzeń.
Tak, rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz odpowiadał na pytanie naszego reportera Mariusza Piekarskiego. Połowa października w kalendarzu, za pasem listopad, zaczynający się, przypominam, długim weekendem.
Jeżeli choćby jutro odnotujemy kolejny wzrost, po jutrzejszych dobowych wynikach zbiera się zespół zarządzania kryzysowego, rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Na pewno tu pod kierunkiem pana premiera będą zapadały kolejne decyzje. Proszę dać czas, by te decyzje mogły zapaść. Na pewno ten wachlarz możliwości do wprowadzenia jest dość duży.
A rada doktora Grzeszewskiego, by 1 listopada absolutnie zamknąć cmentarze albo inna podpowiedź, żeby 2 listopada był dniem wolnym, żeby ludzie na cmentarzach się nie gromadzili po prostu zwyczajowo. Jest brana pod uwagę, jak prawdopodobna jest taki.
To, co o czym już Państwa informowałem, jeżeli Państwo weźmiecie pod uwagę, jak wyglądają w Polsce długie weekendy, to jednak tu byłbym w kontrze do doktora Grzesiowskiego. Jednak jeżeli mamy 3-dniowy długi weekend, to to raczej skłania Polaków do dość gremialnych wyjazdów. Więc tu pozwolę się nawet już czysto prywatnie z panem doktorem Grzesiowskim nie zgodzić. Nie doprowadzi to do rozłożenia osób na polskich cmentarzach, ale raczej do skumulowanych wyjazdów, bo będziemy mieli do dyspozycji 3 dni, więc ze spokojem i swobodą wyjedziemy tak, by wrócić w niedzielę, w poniedziałek. To niczego nam nie rozłoży. Na pewno to, co w tej chwili możemy robić jeszcze przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji, to apelować do Polaków, żeby rozłożyć te wyjazdy na tydzień przed i na tydzień po. Na chwilę obecną nikt nie przewiduje zamykania cmentarzy.
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia wspominał o doktorze Pawle Grzesiowskim. On dziś rano był gościem Roberta Mazurka w RMF FM. O co postulował? Przypomnijmy.
Ja uważam przede wszystkim, że na podstawie analizy danych epidemiologicznych, której niestety nie mamy w pełni, ale mamy pewne podejrzenia i to mocno ugruntowane, że w szkołach odbywa się transmisja wirusa. Szczególnie w tych miejscach, w tych strefach, które w tej chwili są najbardziej aktywne, czyli w strefach czerwonych oraz w dużych miastach. I w tych obszarach, w moim pojęciu, istnieje w tej chwili wskazanie, aby albo częściowo, czyli część klas, szczególnie starszych, powyżej 12 roku życia, powinna przechodzić na nauczanie zdalne, albo w ogóle szkoły powinny być całkowicie zamknięte. Dlaczego tak uważam? Otóż najważniejszym dla nas elementem, o którym my w tej chwili nie wiemy wiele, jest przenoszenie wirusa przez osoby skąpoobjawowe. Czyli ktoś wygląda na zdrowego, a jest chory.
Wygląda na zdrowego, czuje się jak zdrowy, a jednocześnie ma koronawirusa. No to jest pewien problem oczywiście, tylko jak leczyć tę chorobę, bo z drugiej strony wszyscy mówią, no może zamknijmy szkoły, ale kiedy zamkną szkoły, to rodzice no załamią się, bo znowu będą musieli zostać z dziećmi w domach i to oznacza de facto lockdown.
Po pierwsze, nie proponuję, żeby zamykać szkoły na cały semestr. Mówię tutaj o wyraźnie o tym, żeby zamknąć szkoły w strefach czerwonych, które jak wiemy dosyć szybko mogą się zmieniać. To znaczy, jeśli 2-3 tygodnie potrwa taki mini lockdown, to strefa czerwona staje się na przykład strefą żółtą, czyli spada po prostu liczba zachorowań. Pamiętajmy, szkoła to nie jest tylko ruch dzieci w klasach. To jest mnóstwo osób dorosłych, które są zaangażowane w edukację. To są nauczyciele, to jest personel pomocniczy, ale to jest również wielki ruch w środkach komunikacji miejskiej i tak dalej.
Doktor Paweł Grzesiowski, immunolog ze Szkoły Zdrowia Publicznego. On podkreślał, mamy bardzo poważną i naprawdę groźną sytuację w ochronie zdrowia. Obrazowo dodawał, niemal codziennie do szpitali trafia 8 autokarów pacjentów i za chwilę nie będzie gdzie ich leczyć. No i tutaj wskazywał m.in. na błędy tych, którzy są przedstawicielami rządu w terenie.
W większości przypadków działania wojewodów są działaniami na oślep. Dokładnie tak samo jak wydają w tej chwili obowiązek, czyli tak zwane decyzje, żeby organizować oddziały covidowe bez zastanowienia w jakim szpitalu, czy ten szpital ma takie możliwości, czy ma lokalowe możliwości. Jestem sam świadkiem tego rodzaju działań na Mazowszu. Szpital w nocy dostaje polecenie od wojewody, że ma przekształcić jeden z oddziałów w covidowy oddział. Nikt naprawdę wcześniej z nim niczego nie uzgadniał. Wie pan, no to jest trochę tak, jakby ktoś przyszedł do pana do domu i powiedział, że pan ma jeden pokój oddać sąsiadowi. No to nie jest tak, że można zarządzać ochroną zdrowia z pozycji generała w wojsku. No, my nie jesteśmy zmilitaryzowani.
Przypominam, do dziś najwyższy dzienny bilans zakażeń zanotowano w sobotę 10 października. Wtedy resort przekazał raport o 5300 zdiagnozowanych chorych na COVID-19, a dziś ich dzienna liczba jest o ponad 1200 przypadków wyższa. I właśnie trzymając się liczb, czyli twardych faktów, z którymi trudno dyskutować, w ciągu ostatnich 7 dni w Polsce badania potwierdziły obecność SARS-CoV-2 u prawie 35 tysięcy osób. To daje prawie 90 nowych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Obie te liczby są rekordowo wysokie. Tygodniowa liczba zgonów osób zakażonych koronawirusem jest, uwaga, o ponad 530% wyższa niż przed miesiącem. Z najnowszych danych Europejskiego Centrum do Spraw Kontroli i Prewencji Chorób wynika, że w ciągu 14 dni liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce wyniosła 119,3. W Niemczech jest to połowę niższa, 54,6. Liczba zgonów w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce to 1,6. W Niemczech ten wskaźnik to 0,2. To są twarde fakty. Skala makro i skala mikro. Jak wygląda to z perspektywy takiego miasta, jak znajdujące się w czerwonej strefie 94-tysięczny Grudziądz? Marcin Zaborski rozmawiał z prezydentem miasta Maciejem Glamowskim.
Robimy wszystko, aby były przestrzegane.
O, robimy wszystko, to jest takie ładne hasło urzędnicze. Tak. Panie prezydencie, konkretne pytanie. Jechał pan autobusem albo tramwajem w godzinie szczytu, żeby sprawdzić, jak to wygląda?
Znam doskonale sytuację, jaka panuje w miejskiej komunikacji.
Jechał pan?
Dzisiaj nie jechałem.
A kiedy pan jechał?
Jechałem w zeszłym tygodniu.
Ale to jeszcze nie byliście czerwoną strefą wtedy pewnie.
Tak, ale to powiem, z czego to wynika. Mamy ograniczone możliwości, dlatego że brakuje nam taboru, brakuje także kierowców, bo to jest problem. To nie jest problem finansowy, jakichkolwiek oszczędności, tylko to jest problem właśnie związany z ograniczonym taborem i z ograniczoną liczbą kierowców, którzy także idą chociażby na kwarantannę.
Czyli to prawda, że te ograniczenia są tak naprawdę tylko na papierze. Rzeczywistość skrzeczy.
Robimy wszystko, aby ten problem rozwiązać i zwiększamy liczbę kursów, szczególnie w godzinach, bo to dotyczy głównie godzin szczytu, kiedy mieszkańcy dojeżdżają czy do miejsc pracy, czy do uczniowie do szkół.
Prezydent Grudziądza jest naszym gościem, Maciej Glamowski. Panie prezydencie, gdy zapadła decyzja, że szpital w Grudziądzu będzie placówką koordynacyjną, covidową dla pacjentów takich właśnie z województwa kujawsko-pomorskiego, w sieci pojawiło się pytanie, co z opieką medyczną dla mieszkańców Grudziądza i co pan odpowiada na takie pytanie?
To jest trudne pytanie, dlatego że my robimy wszystko, aby szpital mógł funkcjonować i jako szpital zabezpieczający tą część zakaźną covidową, ale także tą część nazwijmy czystą. To jest dzisiaj bardzo trudne.
To dlatego, ile łóżek w strefie czystej, nie covidowej działa dzisiaj w szpitalu w Grudziądzu?
W tej chwili działa ponad 300 łóżek, ale ta liczba jest ograniczana z uwagi na to, że gwałtownie wzrasta liczba osób zakażonych COVID, którzy trafiają do szpitala.
Czyli dzisiaj na pewno będzie mniej niż 300 za chwilę łóżek dla pacjentów bez COVID-u.
Tak, prawdopodobnie tak, tylko trzeba pamiętać, że taka sytuacja będzie także w innych szpitalach, gdzie, to chciałbym na to zwrócić uwagę, no wcześniej mieliśmy, liczba pacjentów covidowych nie przekraczała 50, a w tej chwili mamy już ponad 170 pacjentów, w tym bodajże dzisiaj 13 pod respiratorem, ponad 30 w bardzo złym stanie.
A jakie są możliwości szpitala w Grudziądzu? To znaczy, ile jest łóżek dla pacjentów covidowych przewidzianych i ile respiratorów zabezpieczonych dla tych pacjentów?
Wcześniej, kiedy szpital funkcjonował jako jednoimienny, to na początku pandemii było przeznaczonych około 850 łóżek. Później to się zmieniało. Szpital przechodził też w stan taki jako szpital dwuimienny, wielospecjalistyczny, czyli przechodził tą fazę odmrażania. No niestety powrót pandemii, ten gwałtowny przyrost zachorowań spowodował, że musimy dzisiaj nastawić się na zwiększenie liczby łóżek dla osób zakażonych.
Ja rozumiem, ale w tym momencie ile jest tych wolnych łóżek dla pacjentów covidowych?
Łącznie w tej chwili dla pacjentów covidowych mamy 485 łóżek, z tego około 170 jest wykorzystanych, czyli jest jeszcze około 300 łóżek, które można wykorzystać, aczkolwiek podkreślam, jest bardzo duża dynamika przyrostu.
No właśnie, wiemy, że szpital zmaga się
z... Łóżka się bardzo szybko zapełniają.
Wiemy, że szpital zmaga się z zachorowaniami, zakażeniami wśród personelu. I to jest największe ognisko zakażeń w całym regionie.
Myślę, że to zostało już opanowane. Rzeczywiście mieliśmy tydzień temu około 80 zakażonych z personelu. W tej chwili już ta liczba spadła. Trzeba też pamiętać, że przeprowadziliśmy masowe badania. Praktycznie każdy pracujący w szpitalu został przebadany. Przebadaliśmy ponad 2000 osób z personelu. Łącznie w Grudziądzu zostało przeprowadzonych kilka tysięcy badań, bo nie tylko pracownicy szpitala podlegali badaniu, więc ta liczba osób, u których wykryto wynik dodatni, też wynika, myślę, z liczby przeprowadzonych badań.
A czy szpital w Grudziądzu zgłosił wojewodzie zapotrzebowanie na dodatkowy personel?
cały czas współpracujemy z wojewodą. Kwestia personelu jest chyba dzisiaj najbardziej, jest najtrudniejszą sprawą.
Tak, tak, ale jest potrzebny dodatkowy personel szpitalowi w Grudziądzu?
Jest potrzebny dodatkowy personel w Grudziądzu. Tutaj w tej sprawie współpracujemy z wojewodą. No ale to też nie zawsze przynosi skutek, to znaczy to nie jest wina wojewody absolutnie, po prostu brakuje specjalistów, brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek.
Całą popołudniową rozmowę w RMF FM znajdziecie na rmf24.pl. Na tej lokalnej mapie Polski największy szpital na Mazowszu, czyli Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, od dziś przyjmuje wyłącznie pacjentów zakażonych koronawirusem. 99% personelu zajmuje się tylko chorymi na COVID-19. W Małopolsce kończą się moce przerobowe systemu testów. W Krakowie już wprowadzane są dzienne limity poboru próbek. Jak długo pacjenci muszą czekać na pobranie wymazu, o tym teraz Marek Wiosło.
W niektórych punktach pierwsze dostępne terminy są dopiero za tydzień i dotyczy to osób ze skierowaniem od lekarza. Między innymi Szpital Uniwersytecki w Krakowie wprowadził dzienne limity na 160 pobrań od pacjentów pierwszorazowych. Podobnie sytuacja wygląda w innych laboratoriach, między innymi w placówkach diagnostyki. Wczoraj osiągnięto tam możliwości przerobowe. Wykonano 7 tysięcy testów, mówi dr Tomasz Anyszak.
Praktycznie więcej badań niż się nam zleca, wykonać nie będziemy w stanie. Taka sytuacja jest generalnie we wszystkich laboratoriach w Polsce, czyli nasz system się okazał być w tym momencie wysycony.
W całej Małopolsce działa 26 punktów poboru wymazów z kontraktem NFZ-u. Liczba pacjentów wzrasta szybciej niż możliwości organizacyjne, ale w przyszłym tygodniu powinno zostać otworzone kolejnych kilka punktów wymazowych, mówi Aleksandra Kwiecień z małopolskiego NFZ-u.
Sytuacja jest dynamiczna, jest coraz więcej osób, które będą musiały z takiego punktu skorzystać. Liczymy, że w przyszłym tygodniu w Krakowie otworzą się kolejne punkty.
Dziś w Małopolsce padły kolejny rekord zakażeń koronawirusa. Wykryto 1143 osób.
Test za tydzień i jeszcze dłuższe czekanie na wynik tego testu?
To nie fikcja, to fakty.
Na 90%. Warszawa i Kraków trafią od weekendu do stref czerwonych. Usłyszeliśmy na razie nieoficjalnie od rządzących. To będzie oznaczało dla tych miast potężne ograniczenia. O tym, co zmieni się między innymi, teraz Krzysztof Berenda.
Przede wszystkim kawiarnie, bary i restauracje będą musiały wypraszać gości o godzinie 22. Dostępna będzie tylko obsługa na wynos i w dostawie. To będzie oznaczało potężne problemy dla właścicieli lokali gastronomicznych. Następne ograniczenie dotyczy sportu. Wszystkie mecze będą musiały się odbywać bez publiczności, czyli kibice nie pójdą na mecze Legii, Polonii, Wisły i Krakowi. Zamknięte dla gości zostaną także parki rozrywki i wesołe miasteczka. Zakazane zostaną kongresy i targi biznesowe. Czerwona strefa oznacza także limity dotyczące komunikacji miejskiej. W tramwajach, autobusach zajęta będzie mogła być tylko połowa miejsc siedzących.
Krzysztofie, przypomnijmy, od jutra w całej Polsce zaczną obowiązywać godziny dla seniorów. Między 10 a 12 w sklepach obsługiwani będą wyłącznie klienci powyżej 60 roku życia. Jak ma to wyglądać w praktyce?
Generalna zasada jest taka, że godziny dla seniorów mają obowiązywać tam, gdzie sprzedawana jest żywność, czyli zarówno w sklepikach osiedlowych, jak i w supermarketach. Do tego ma to obowiązywać w drogeriach, w aptekach i na poczcie. Te nowe ograniczenia nie będą natomiast działały w pozostałych sklepach, czyli na przykład w odzieżowych, w sklepach z meblami, ze sprzętem RTV AGD czy z materiałami budowlanymi. Te godziny dla seniorów, czyli 10, 12, mają obowiązywać od poniedziałku do piątku. Za niezastosowanie się będzie kara.
A propos kar i restrykcji, przez co najmniej 4... Niewykluczone, że być może nawet przez 6 tygodni ma obowiązywać w regionie paryskim i 8 innych miastach i regionach Francji godzina policyjna od 21 do 6 rano. Decyzję wieczorem ogłosił prezydent Francji Emmanuel Macron.
Godzina policyjna zostanie wprowadzona w Paryżu i między innymi w Lyonie, Marsylii, Grenoble i Toulouse w najbliższą sobotę i ma obowiązywać przez co najmniej 6 tygodni. Chodzi o to, by jak najbardziej ograniczyć nocne życie w dużych francuskich miastach oraz organizowanie kolacji dla przyjaciół i znajomych czy innych imprez w domach prywatnych. Po godzinie 21 zamknięte będą oczywiście bary, restauracje, kina i teatry. Jeżeli nie uda się spowolnić w ten sposób drugiej fali epidemii koronawirusa, Macron ostrzega, że szpitale staną się zbyt przepełnione i trzeba będzie wtedy prawdopodobnie wprowadzać całodobowe lokalne lockdowny.
W Paryżu rękę na pulsie faktów trzyma Marek Gładysz. Są już pierwsze echa prezydenckiego wystąpienia. Straciliśmy 44 minuty, by dowiedzieć się tego, co już wiedzieliśmy. Tak podsumowała znana komentatorka Véronique Jacquier. Sanitarną dyktaturą nazwał zapowiedziane przez Macrona ograniczenia Ivan Rioful z dziennika Le Figaro, a prowadzący program w telewizji CNews Pascal Praud uznał, że prezydent przybrał styl instruktora powiatowej poradni zdrowia. Od 22 w Holandii obowiązują restrykcje, które w praktyce oznaczają częściowy lockdown Niderlandów. Jak informuje Katarzyna Szymańska-Borgino, średnio w Holandii dziennie przybywa 7 tysięcy nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
Władze Holandii długo zwlekały z podjęciem decyzji, ale ugięły się pod presją naukowców. Do tej pory na przykład noszenie maseczek w miejscach publicznych nie było obowiązkowe poza transportem. Teraz taki obowiązek został wprowadzony dla wszystkich powyżej 13 roku życia. Ponadto zamknięte zostaną restauracje i bary. Jedzenie kupować będzie można, ale tylko na wynos. Obowiązywać będzie także zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 20. Zgromadzenia publiczne ograniczono do maksymalnie 30 osób. Ponadto władze zachęcają do zaniechania podróży i pozostania w domach.
Wielka Brytania wprowadziła w życie 3-stopniową skalę zagrożenia koronawirusem. Opozycja parlamentarna domaga się od rządu Borisa Johnsona pójścia o krok dalej i zastosowania tak zwanego bezpiecznika, który do końca roku mógłby znacznie ograniczyć liczbę zgonów. Czym jest ten bezpiecznik, jak ma działać, to już tłumaczy nasz człowiek w Londynie, Bogdan Frymorgan.
To 2- lub 3-tygodniowy ogólnonarodowy lockdown. Oprócz pubów i restauracji zamknięte zostałyby także szkoły, większość sklepów, a Brytyjczycy nie mogliby się ze sobą spotykać w domach ani opuszczać miejsca zamieszkania. Ponieważ inicjatorem tego planu jest opozycja parlamentarna, jego przyjęcie przez rząd premiera Borisa Johnsona byłoby poniekąd przyznanie się do tego, że dotychczasowa strategia jest nieskuteczna. Według komentatorów o tym, czy Brytyjczyków czeka kolejny lockdown, może zadecydować zatem polityka, a nie opinie ekspertów.
W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii potwierdzono 19 724 nowe zakażenia. Dzień wcześniej było to 17 200. Dla uzupełnienia tej europejskiej mapy jeszcze Włochy. Tam w ciągu ostatniej doby potwierdzono 7332 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym pobity został niechlubny włoski rekord z 21 marca. 13 października w kraju planowane wyjazdowe posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości odwołane ze względu na sytuację epidemiologiczną. I to jest twardy fakt polityczny. Co tu się odkowidowało? Polecam tekst Grzegorza Jasińskiego na rmf24.pl. Druga fala pandemii, według Grzegorza, szaleje niemal wszędzie. Gotowych recept nie ma nigdzie, ale nie sposób oprzeć się wrażeniu, że nas tu i teraz zostawiono nieco na pastwę losu. Wiemy i chyba generalnie akceptujemy, że rząd nie zamierza po raz kolejny zamykać gospodarki. Nie wiemy jednak, jaki ma plan alternatywny, bo jakiś przecież musi mieć, prawda? Pyta Grzegorz. Czy też może nie mamy wyjścia i musimy przygotować się na wariant szwedzki? Po polsku. Dziś w Krakowie mamy więcej nowych zakażeń niż przez znaczną część wakacji dziennie w całym kraju. Jak długo to potrwa? Jak wysoko sięgnie? Kiedy możemy liczyć na to, że tym razem na niestety zdecydowanie wyższym poziomie krzywa zacznie się wypłaszczać? Prezydent Andrzej Duda mówił, że od połowy października, ale 15, przypominam, to już jutro. Patrząc na informacje z Ministerstwa Zdrowia, nie bardzo w to wypłaszczenie wierzę. Nasz mecz z koronawirusem trwa. Trwa też spotkanie naszych piłkarzy w Lidze Narodów. We Wrocławiu gramy z Bośnią i Hercegowiną.
Na miejskim stadionie u Wrocławu zawieszono intoniranie hymny reprezentacji drużyny Bosny i Hercegowiny i Polskę. I swoje spremno za początek utakmice 4. kola Ligi Nacja Polska-Bosna i Hercegowina.
Bośniackie Radio Publiczne liczyło na zwycięstwo, ale do przerwy 2-0 dla Polaków po bramkach Lewandowskiego i Linettiego. Goście od 15 minuty grają w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Anela Ahmedodzicza. Mecz z koronawirusem też jest do wygrania. Tylko w tym spotkaniu my musimy zagrać, podkreślam, zespołowo. To było podsumowanie dnia w RMF FM. Tomasz Stańszewski, zdrowia i do usłyszenia.